Nadajemy Morsem. Mors, mega otwarte radio studenckie.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczynamy szósty, czy może już siódmy odcinek programu Raz na Wosie, Raz pod Wosem. Dzisiaj tematem przewodnim naszych rozważań będzie dostęp do informacji publicznej, a osobą, która opowie nam i przybliży nam ten temat, będzie pan mecenas Przemysław Rybiński. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że będę mógł z państwem o tym porozmawiać. Dobrze. Drodzy państwo, dwa słowa o mnie samym, żeby można było mniej więcej osadzić w kontekście autora słów, które państwo usłyszycie. Jestem nauczycielem akademickim i adwokatem i mimo, że większość moich spraw, takich, które przyjmuję zawodowo jako adwokat, to są sprawy karne, dziś poświęcimy uwagę prawie dostępu do informacji publicznej, a więc zupełnie innej dziedzinie prawa, prawu administracyjnemu. Ten temat zazwyczaj uchodzi za takie odstępstwo, jeśli chodzi o skalę i stopień trudności wśród w ogóle całej materii prawa administracyjnego. Prawo administracyjne uchodzi za jedną z trudniejszych dyscyplin prawniczych w ogóle. Natomiast tak się akurat składa, że temat dzisiejszy jest, żeby, nie chcę powiedzieć łatwy, to jednak przystępniejszy z perspektywy kogoś, kto nie miał z tym styczności nigdy wcześniej, więc to jest właściwie powód, dla którego mam odwagę wyjść poza główną sferę zainteresowań zawodowych i porozmawiać o czymś, czym nie zajmuję się na co dzień, chociaż przyznaję, że miałem jedną sprawę z tym związaną. Tak więc dziś będzie o prawie dostępu do informacji publicznej i następująca uwaga na wstępie. Chciałbym, żebyście państwo potraktowali, zarówno państwo obecni tutaj, dziś z nami w studiu, jak i wszyscy słuchacze, chciałbym, żebyśmy potraktowali prawo administracyjne właśnie na przykładzie dostępu do informacji publicznej jako pewnego rodzaju pretekst do takiego szerszego spojrzenia na to, czym prawo może być w ogólności. Jest trochę tak, że panuje taki mit wśród szerokiej publiczności polegający na tym, że prawo to jest część jakiejś szeroko pojętej humanistyki. Tak nie jest. Prawo ma charakter zbioru mechanizmów i to, co mam nadzieję, że uda się osiągnąć przez dzisiejsze spotkanie, to pokazanie, jak takie mechanizmy mogą wyglądać na przykładzie stosunkowo prostego mechanizmu, jakim jest dostęp do informacji publicznej.
Dodam tylko, że naszymi gośćmi, maturzystami, którzy dopilnują tego, aby wszystkiego, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej, się dowiedzieć, są maturzyści z 5. Liceum Ogólnokształcącego. Igor, Max, cześć chłopaki.
Cześć.
Cześć.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że możemy w takim razie startować. Ja przypomnę tylko, że materiały, których będziemy potrzebować, aby przejść przez dzisiejszą audycję, znajdą państwo między innymi na naszym YouTubie, ale również na Spotify, także zaczynajmy.
do we go now? Where do we go? Zacznijmy może od takiej oto kwestii. Przypuszczam, że ktoś z moich poprzedników mógł rozpocząć bądź wpleść w wystąpienie definicję prawa jako takiego. Przypomnijmy ją, bo od tego warto byłoby zacząć. Gdyby zapytać dowolnego, nie wiem, pracownika Wydziału Prawa i Administracji, po drugiej stronie parkingu, tutaj w kompleksie kampusu uczelnianego, czym jest prawo, to najprawdopodobniej udzieliłby odpowiedzi następującej. Prawo, odpowiada student czy asystent, prawo składa się po pierwsze z norm, a więc prawo nie jest zbiorem zdań, jest zbiorem norm. Za moment sobie powiemy, co to właściwie znaczy. Powtórę. Normy te pochodzą od państwa, a zatem nie będą to normy obyczajowe, nie będą to normy moralne, nie będą to normy tworzące się w jakikolwiek inny, spontaniczny sposób, a będą to normy państwowe. I po trzecie, są to normy obłożone sankcją. Trudne słowo, ale kojarzące się zazwyczaj z tym, że ten, kto łamie prawo, idzie do więzienia, ale nie zawsze o to chodzi. Jeżeli prawnik myśli o sankcji, to tak naprawdę ma na uwadze to tylko, że za naruszenie normy są przewidziane określone konsekwencje i te konsekwencje są przewidziane z góry. Spróbujmy sobie rozpoznać problem sankcji na przykładzie. Przykład jest wzięty z kapelusza, ale poniekąd z kapeluszem związany. Wyobraźmy sobie, że do kościoła katolickiego wchodzi mężczyzna i nie zdejmuje kapelusza. Co wtedy? To jest, wszyscy widzimy, że jest to pewnego rodzaju naruszenie jakiejś normy. Jest norma zwyczajowa polegająca na tym, że mężczyzna powinien zdjąć kapelusz, gdy wchodzi do kościoła, a jednak ktoś takiego kapelusza nie zdejmuje. I co się wydarzy? No, prawdopodobnie nic strasznego. Zapewne może liczyć na jakieś gniewne spojrzenia tu i ówdzie. Być może ktoś go szturchnie, a co najwyżej poprosi o to, żeby wyszedł. Ale z góry nie da się powiedzieć tak naprawdę, co się wydarzy. Wiadomo, że norma jest obwarowana pewnego rodzaju sankcją. W tym wypadku tą sankcją byłaby dezaprobata wszystkich pozostałych wiernych zgromadzonych w kościele. Ale z góry nie sposób powiedzieć, co się tak naprawdę wydarzy. Natomiast sankcja, jeśli idzie o normy prawa, działa w trochę inny sposób. Z góry wiadomo, co się wydarzy. Załóżmy, że chciałbym napisać testament na maszynie, a dopiero potem podpisać taki testament własnoręcznie, no to sankcją za tego rodzaju zdarzenie będzie nieważność testamentu. Oczywiście nikt nie pójdzie do więzienia za naruszenie norm prawa dotyczących formy testamentu, czyli formy, w jakiej możemy oświadczyć swoją ostatnią wolę, ale sankcją za naruszenie przepisu formalnego będzie to, że testament nie odniesie skutków. Zatem, gdy mówimy o sankcjach, mówimy raczej o tym, że są pewne następstwa z góry przewidziane i z góry wiadomo, jakie one będą, jeśli idzie o naruszenie normy. To po pierwsze. Co do pochodzenia norm jako norm państwowych, to z tym zazwyczaj problemów nie ma. Wiadomo, że normy państwowe to są takie normy, które zostają, znów prawo przewiduje sposoby uchwalania samego prawa, w jaki sposób ten cały blok prawa będzie się powiększał, to ten mechanizm również jest regulowany prawnie. Istotą jest tej części definicji to, że normy prawa to będą tylko takie normy, które będą pochodziły od państwa. Ale musimy się teraz przyjrzeć pojęciu normy jako takiej. To jest rzecz, która będzie istotna nie tylko do rozpoznania dzisiejszego zagadnienia, ale wszelkich możliwych zagadnień, które mogą się na WOS-ie pojawić na maturze, dlatego że tym sposobem, normami, że tak powiem, myśli prawnik. Czym jest norma? Norma to jest rodzaj wypowiedzi. Wypowiedź normatywna tym się różni od zdania oznajmującego, że w pewnym sensie, zakładam, w pewnym sensie, bo to nie jest tak ściśle powiedziane, w pewnym sensie działa na przyszłość, ale zarazem nigdy nie jest tak, że norma opisuje coś, co się dzieje właśnie tu i teraz. Weźmy taki przykład. Wyobraźmy sobie następującą normę, tutaj zastrzegam, że nie ma takiej oczywiście, ale wyobraźmy sobie dla porządku, że mogłaby być norma polegająca na tym, że każdy pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, płci męskiej, ma obowiązek przyjść do pracy w krawacie. Załóżmy, że mamy tego rodzaju normę. I załóżmy też, że pewnego dnia Przemysław Rybiński, będący pracownikiem płci męskiej, pojawił się na uczelni bez krawata. Co wtedy? Czy możemy powiedzieć, że norma zatem przestała istnieć, że ten obowiązek noszenia krawatów jakoś stracił na aktualności przez to, że zostaje naruszony? Otóż nie. Różnica pomiędzy stwierdzeniem czegoś a normatywnością będzie polegała na tym, że zdanie będzie brzmieć, zdanie w sensie logicznym, czyli to, co na matematyce moglibyście Państwo rozpoznać jako zdanie w sensie logicznym, posiadające wartość 1 może być prawdziwe, albo posiadające wartość 0 może być fałszywe. Przemysław Rybiński przyszedł bez krawata. Owszem, zdanie prawdziwe. Jak to się ma do normy, która mówi, że Przemysław Rybiński powinien nosić krawat? Ano w taki sposób, że możemy co najwyżej powiedzieć, że norma została naruszona, ale nie możemy z tego powodu wywodzić, że normy, wszelkiego rodzaju normy, są mają taką samego rodzaju właściwość, jaką mają zdania, czyli mogą być prawdziwe albo nieprawdziwe. Normy mają analogiczną właściwość. Normy mogą obowiązywać albo nie obowiązywać. Zatem o normach powiemy, że obowiązują bądź nie, ale to obowiązywanie bądź nie to jest sfera powinności, a nie sfera bytu. Tutaj, jeżeli bylibyście Państwo tym szerzej zainteresowani, to taka ciekawostka. Jedną z pierwszych postaci w historii, która zwróciła uwagę ludzkości na to, że istnieje pojęciowe rozróżnienie pomiędzy sferą bytu a sferą powinności, był szkocki filozof David Hume, jedna z ważniejszych postaci w oświeceniu. I od niego pochodzi podstawowe dla całego prawoznawstwa twierdzenie, że jeżeli norma i zdanie nie są tym samym, to znaczy, że musi istnieć jakieś rozróżnienie pomiędzy jedną a drugą sferą, które będzie odzwierciedlone w prawie, bo w przeciwnym wypadku prawo nie zadziała jako prawo, tylko mogłoby być co najwyżej spełniać pewne funkcje sprawozdawcze, ale nie o to chodzi. Istotą normy prawa polegającej, czy szerzej, istotą normy polegającej na tym, że pracownicy powinni przychodzić do pracy w krawatach, jest to, żeby wytworzyć stan na przyszłość. Niech oni przychodzą w krawatach. Natomiast to nie jest dokładnie to samo, jakby powiedzieć, że rzeczywiście wszyscy pracownicy przychodzą w krawatach. To są dwa odmienne typy wypowiedzi, więc normatywność będzie się charakteryzowała tym, że działa prospektywnie, działa na przyszłość, działa w odniesieniu do przyszłych stanów rzeczy, ale normy nie są ani prawdziwe, ani nieprawdziwe. Mogą obowiązywać bądź nie, ale nie są ani prawdziwe, ani nieprawdziwe.
Myślę, że możemy zrobić w tym miejscu pierwszą przerwę i wracamy po krótkiej chwili.
gdy już wiemy, czym są normy jako takie, jako szczególnego rodzaju wypowiedzi językowe, to powstaje zagwozdka, ilekroć użytkownik prawa zechciałby przeczytać cokolwiek z tego, co w prawie w rzeczywistości jest napisane. Weźmy dowolny przykład, jakikolwiek kodeks, konstytucję, jakiekolwiek rozporządzenie, cokolwiek, co się składa na szeroko pojęty blok prawa, to jeżeli spojrzymy do tych tekstów, to nie będą tam wypowiedzi w rodzaju noście krawaty, albo nie zabijajcie, albo nie kradnijcie, albo piszcie testamenty w taki, a taki sposób. Nic podobnego. Teksty prawa są opisywane zupełnie inaczej od strony językowej, niż moglibyśmy tego się spodziewać, gdyby zakładać, że mamy tutaj mówić o normach. I teraz mówię o tym nie bez przyczyny. Otóż jest trochę tak, że żeby można było wyobrazić sobie normę, to ta norma musi być zaklęta w jakimś naczyniu. Rozróżnienie, o którym tutaj mówię, jest rozróżnieniem pomiędzy przepisem prawa z jednej strony, a normą prawa z drugiej strony. Pomyślcie o tym państwo według następującej metafory. Prawo jest zaklęte w nośnikach, jakim są przepisy. Przepis to jest jedynie sposób, w jaki norma może nam zaistnieć. A zatem prawo nie będzie zbudowane z przepisów, prawo będzie zbudowane z norm. Przepisy są jedynie nośnikami, czy też naczyniami, w których normy, że tak powiem, żyją, a gdy przychodzi nam rozpoznać jakikolwiek problem z zakresu prawa, to tak naprawdę rozumujemy za pomocą norm, ale nie rozumiemy za pomocą przepisów. To jest taki mit, który się trochę, który bywa rozpowszechniony wśród laików, że prawo składa się z przepisów, paragrafów i tym podobnych zjawisk, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Prawo będzie się składało właśnie nie z tego, w czym jest wyrażone, ale z tego, co wyraża. A zatem możemy powiedzieć, że relacja norm prawa do przepisów prawa jest podobna do relacji poematu do tekstu, który widzimy w wierszu, albo relacji symfonii czy utworu rockowego w relacji do płyty kompaktowej czy pliku elektronicznego, z którego to się wywodzi. Czym innym jest nośnik, a czym innym jest treść. I to, co robi się wewnątrz prawa, czy to będąc prawnikiem, czy też nie, rozwiązując jakikolwiek problem o charakterze prawnym, wychodzimy właśnie powyżej nośników, czyli powyżej tekstu i zawsze wchodzimy na poziom znaczeniowy, a więc poziom związany z normami. I teraz to jest teza, która może wyglądać, może brzmieć interesująco abstrakcyjnie, jeżeli się ją, spróbujemy sobie ją wyobrazić, ale tak naprawdę ona dopiero ożyje w naszych głowach, jeżeli spróbujemy spojrzeć bezpośrednio do tekstów prawa. Zróbmy sobie ćwiczenie, żeby udowodnić to, że rzeczywiście zachodzi rozróżnienie pomiędzy normą a przepisem na gruncie prawa dostępu do informacji publicznej. Jeżeli mógłbym prosić o rzut okiem do artykułu 61 Konstytucji. Jeżeli mamy materiały przed oczami, to artykuł 61 Konstytucji to będzie nasz punkt wyjścia. I spróbujmy sobie znaleźć, co my tutaj mamy w tym artykule. Artykuł 61 ustęp 1 i ustęp 2 nas interesuje. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim dysponują one, w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Dalej, prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Czy już mniej więcej stąd wiemy, że to są zdania w sensie oznajmującym i z tego się będzie nam wydobywała norma prawa, którą sobie zaraz za moment zrekonstruujemy. Sięgnijmy teraz do artykułu, do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Interesuje nas artykuł drugi w tym momencie. Artykuł drugi, ustęp pierwszy. Brzmi on tak. Każdemu przysługuje, zastrzeżeniem artykułu 5, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej prawem do informacji publicznej. I teraz szukamy dalej w artykule 3, mamy co następuje. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do 1. uzyskania informacji publicznej, 2. wglądu do dokumentów urzędowych, 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych. I teraz co się nam tak naprawdę tutaj wytworzyło? Mamy dwa różne teksty, które jeżeli by się uważnie im przyjrzeć, na dobrą sprawę stwierdzają to samo. Jeden i drugi mówi nam, że ja mogę wejść na posiedzenie organu kolegialnego. Ja mogę dostać dostęp do dokumentów. Ja mogę zapoznać się z takim czy innym zbiorem informacji, który będzie spełniał definicję informacji publicznej. I zarazem to, że ja mogę, wynika jak gdyby jednocześnie z konstytucji, jak i z samej ustawy. Więc ale czy to znaczy, że to, co mówi konstytucja i to, co mówi ustawa, to są dwie różne rzeczy? Nie. To jest raczej tak, że mamy do czynienia z dwoma różnymi fragmentami tekstu, z których wydobywa się do postaci normy prawa to samo, tego samego uprawnienia, które w tym wypadku polega na tym, że ja mogę. I to jest, to może służyć za dowód tego, że gdy rozumujemy tak jak rozumowałby prawnik, to my nie będziemy rozumować przede wszystkim bazując na tekście, tylko właśnie na tym, co się z tego tekstu wydobywa. Co to znaczy, że ja mogę domagać się dostępu do informacji publicznej? Musimy sobie tutaj wprowadzić dodatkowe jeszcze pojęcie związane z, ono brzmi, ono ma swoją szczegółową nazwę, mam na myśli o prawie podmiotowym. To pojęcie będzie ważne z punktu widzenia praktycznie rzecz biorąc każdej dziedziny prawa, z którą moglibyśmy chcieć mieć do czynienia, ale w tym wypadku przejawia się ono ożywa ono w szczególny sposób. Spójrzmy jeszcze raz, jak jest zredagowany artykuł 61 Konstytucji i to samo tak naprawdę osiągnęlibyśmy, czytając artykuł 2 i 3 Konstytucji. Jeżeli powiemy, że prawo dostępu do informacji publicznej, jeżeli wyobrazimy sobie, że jest ono prawem podmiotowym, to okazuje się, że ono będzie się składało z jakichś pewnych uprawnień szczegółowych, że na prawo dostępu do informacji publicznych łącznie będzie się składało szereg takich szczegółowych, atomowych, drobniejszych uprawnień, takich jak to, że ja mogę wejść, takich jak to, że ja mogę przeczytać, takich jak to, że ja mogę zapytać i tak dalej. Zatem prawo podmiotowe będzie funkcjonowało jako pewnego rodzaju wiązka takich właśnie uprawnień atomowych, które w konkretnym wypadku moglibyśmy chcieć uruchomić na naszą korzyść. Ale to jest tylko część większej całości. W pojęciu prawa podmiotowego nie chodzi wyłącznie o to, że to jest taki kabel koncentryczny, który ma kilka żyłek i każda z tych żyłek przesyła jakiś własny zasób informacji. W prawie podmiotowym chodzi o coś jeszcze i o to coś jeszcze jest szalenie ważne, dlatego że jest charakterystyczne dla wszystkich bez mała dziedzin prawa. Zanim jeszcze pokażemy sobie, jak to działa na przykładzie dostępu do informacji publicznej, spróbujmy sobie wyobrazić, nie mamy tutaj tablicy, ale powiedzmy, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w głowach następujący schemat. Weźmy sobie schemat, który będzie schematem obrazującym relacje pomiędzy dwoma podmiotami. Umownie nazwijmy pierwszy podmiot wierzycielem i umownie nazwijmy drugi podmiot dłużnikiem. Wierzyciel w świetle prawa to jest ktoś, kto się może domagać od dłużnika określonego działania, natomiast dłużnik w świetle prawa to jest ktoś, kto będzie obowiązany zrobić coś na przykład względem, na rzecz, na przykład na rzecz wierzyciela. I co się tutaj dzieje? Jeżeli wyobrazimy sobie taki właśnie dwuelementowy schemat, jeżeli wyobrazimy sobie, że od postaci W skierujemy strzałkę do postaci D, od wierzyciela do dłużnika, to ta strzałka będzie miała swoją nazwę. To jest wierzytelność, albo to jest inaczej uprawnienie. I teraz wyobraźmy sobie, że od postaci D, od dłużnika, możemy skierować strzałkę w przeciwnym kierunku, w kierunku wierzyciela. To będzie dług. I zauważcie Państwo, co się tak naprawdę dzieje pomiędzy nie wierzycielem i dłużnikiem, ale pomiędzy jedną strzałką a drugą. Otóż wierzytelność, strzałka od wierzyciela do dłużnika, istnieje wtedy i tylko wtedy, kiedy istnieje odpowiadający mu obowiązek po stronie dłużnika. One są zsynchronizowane. Obowiązek dłużnika istnieje tylko o tyle, o ile istnieje jakiś wierzyciel, który może się tego domagać. I drugą stronę. Uprawnienie do domagania się czegokolwiek od dłużnika istnieje tylko wtedy, kiedy istnieje jakiś dłużnik, który ma obowiązek zsynchronizowany z takim właśnie uprawnieniem. I to jest schemat uniwersalny, bo możemy sobie przełożyć ten schemat, powiedzmy, na standardową umowę. Kupiłem bilet do SKM-ki. Nadjeżdża pociąg. Jestem w związku z tym, że kupiłem bilet do SKM-ki, uprawniony do tego, że mogę wejść do pociągu i oczekuję, że zostanę przewieziony z miejsca na miejsce. W związku z tym ja jestem uprawniony do tego, żeby skorzystać ze SKM-ki wtedy i tylko wtedy, kiedy kupiłem bilet. Dlatego, że moje oczekiwanie, że zostanę przewieziony, jest zsynchronizowane z obowiązkiem po stronie przewoźnika kolejowego, że mnie przewiezie. W związku z tym wszystkie możliwe do pomyślenia relacje, które będą opisywane przez prawo, będą działały właśnie w oparciu o tego rodzaju schematy. I schemat związany z prawem dostępu do informacji publicznej zupełnie działa dokładnie według tej samej myśli. Spójrzcie Państwo do artykułu, do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Interesuje nas artykuł 4. Artykuł 4 mówi tak. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadanie publiczne, w szczególności, punkt pierwszy, organy władzy publicznej. Czy już widzicie Państwo, jak to działa? Jeżeli ja mogę, to znaczy, że organ musi. Jeżeli organ musi, to znaczy, że ja mogę. W związku z tym będzie to działało w taki sposób, że mojemu uprawnieniu do tego, żeby domagać się dostępu do dokumentu, odpowiada obowiązek po stronie organu, który wygląda tak, że organ ma obowiązek ten dokument pokazać. Jeżeli moje uprawnienie będzie wykonywane w taki sposób, że ja chcę wejść na posiedzenie Sejmu, to obowiązkiem Sejmu jest mnie wpuścić. A zatem istnieją obowiązki, które będą zsynchronizowane. Prawnicy czasami nazywają to zjawisko zjawiskiem korelacji uprawnienia i obowiązku. Więc stan skorelowania uprawnień i obowiązków będzie... który jest charakterystyczny dla wszystkich możliwych do pomyślenia relacji prawa, relacji opisywanych w prawie, i prawo dostępu do informacji publicznych nie jest tutaj żadnym wyjątkiem.
I zrobimy w tym momencie kolejną przerwę i wracamy tuż po niej.
będziemy musieli sobie powiedzieć jeszcze parę następujących rzeczy, żeby dopełnić obrazu. Po pierwsze, jeżeli wiemy już, że mojemu uprawnieniu jako obywatela do tego, żeby mieć dostęp do informacji publicznej, będzie odpowiadać obowiązek po stronie organu, to żeby wyobrazić sobie, na czym będzie polegał mechanizm funkcjonowania uprawnień związanych z dostępem do informacji publicznej, to będziemy musieli jeszcze przemaszerować przez kilka następujących przepisów. Jeżeli mógłbym prosić o rzut okiem do artykułu 5 i proszę spojrzeć, co my tutaj mamy. Artykuł 5 to jest zbiór ograniczeń dostępu do informacji publicznej. Wyobraźmy sobie następujący scenariusz. Co do zasady rzeczywiście jest tak, że jeżeli obywatel może, to znaczy, że organ musi, ale niech się zdarzy tak, że pojawi się pewien obywatel, który mówi tak. Pisze niniejszym do szanownego pana ministra obrony narodowej wniosek o dostęp do informacji publicznej. Proszę mi podać aktualne rozmieszczenie rakiet przeciwlotniczych na obszarze kraju. No i wiadomo, powołuje się tutaj na artykuł 61 Konstytucji. Ja mogę się domagać, w związku z tym organ ma obowiązek odpisać, więc uprzejmie oczekuję odpowiedzi w terminie takim a takim na następujące zadane pytanie. I teraz, jeżeli się okazuje, że zachodzi taka sytuacja, że istnieją inne, dajmy na to, normy prawa, które zakazywałyby ministrowi obrony narodowej, jak w tym wypadku, udzielenia informacji publicznej, to wówczas siłą rzeczy do dostępu do informacji publicznej no, nie dojdzie. Organ będzie musiał odmówić. Już tutaj wyprzedzając dalsze wywody, powiemy sobie, że jeżeli rzeczywiście wyobrazić sobie taki szalony scenariusz, no to minister obrony narodowej wyda decyzję administracyjną. To jest taki w postępowaniu administracyjnym odpowiednik wyroku sądowego. Więc minister wydaje decyzję administracyjną odmawiającą dostępu do informacji publicznej z powołaniem się właśnie na artykuł 5, na jedną z przyczyn odmowy dostępu do informacji publicznej, plus jeszcze minister musiałby się powołać na pewne kwestie związane z tajemnicą państwową. Są bardzo szczegółowe i nie takie łatwe w przyswojeniu sobie normy prawa związane z tajemnicami państwowymi, ale tutaj na potrzeby naszych rozważań wystarczyłoby powiedzieć, że jeżeli wchodzi w grę tajemnica państwowa, tak jak to jest opisane w ustawie, to organ nie może udzielić dostępu do informacji publicznej, a jeżeli strona mimo wszystko o to wnosi, to organ wydaje decyzję odmowną. Ale chciałbym tutaj skierować uwagę wszystkich na sposób, w jaki artykuł 5 został zbudowany. Otóż jeżeli się przyjrzymy wszystkim możliwym scenariuszom, kiedy organ mógłby odmówić, czy chcieć rozważać odmowę dostępu do informacji publicznej, to się okazuje, że mamy do czynienia z zamkniętą listą. Że nie jest tak, że organ odpowiada wiem, ale nie powiem, albo wymyślam sobie jakiś pretekst do tego, żeby odmówić dostępu do informacji publicznej. Zatem jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której organ z jakichś powodów nie chce udzielić informacji publicznej, to tak naprawdę, żeby wydać decyzję administracyjną odmowną, organ musi się zmieścić w wyraźnie wskazanej jednej z ewentualności z artykułu 5. Jeżeli się rzeczywiście zmieści, decyzja administracyjna będzie zgodna z prawem, a jeżeli by się okazało, że organ się nie zmieści, to wydana decyzja administracyjna byłaby naruszeniem prawa. I wówczas, znów wyprzedzając nasze dalsze wywody, taka decyzja administracyjna prawdopodobnie byłaby uchylona w trybie na skutek wniesienia odwołania. Tak więc artykuł 5 zadziała w taki sposób, że jeśli organ odmawia, to musi zmieścić się w jednej z wyraźnie wskazanych podstaw odmowy. Odmowa następuje na zasadzie decyzji administracyjnej i podstawą materialno-prawną, podstawą takiej decyzji byłby artykuł 5. Ale teraz spójrzmy na skontrastujmy sobie ten sposób zbudowania przepisu prawa, więc no, sposób, w jaki norma prawna się będzie wydobywać z owego nośnika, jakim jest przepis. Skontrastujmy sobie artykuł 5 z artykułem 6. Spójrzmy. Artykuł 6, który z kolei jest związany merytorycznie z artykułem 1, jest to definicja informacji publicznej. Otóż artykuł 6 zawiera charakterystyczny zwrot. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, przecinek, w szczególności o. I dalej mamy pewnego rodzaju listę tematów, które będziemy uważali, że definicja w odniesieniu informacji publicznej, że definicja informacji publicznej w odniesieniu do tych tematów będzie spełniona. Informacją publiczną jest, powiedzmy sobie, informacja o tym, jaki jest majątek podmiotów, jaki jest kierunek polityki, jakie osoby działają w organach i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy z tych elementów zawiera pewnego rodzaju przykładowe wyliczenie, o co można się pytać, co może wchodzić w zakres informacji publicznej, ale co jest ważne, zwrot w szczególności jest tam po to, żeby zasugerować, że jeżeli przypadkiem byłoby tak, że obywatel chce się zapytać o coś, o czym ustawodawca nie pomyślał i nie ujął wyraźnie na liście, to i tak może. Dlatego, że zwrot w szczególności sugeruje, że to wyliczenie, mimo że on jest bardzo szerokie, mi tak naprawdę nie przychodzi do głowy żaden przykład, o co można byłoby pytać, a co nie byłoby tak czy inaczej opisane w którejś z pozycji z tejże listy, ale teoretycznie można sobie wyobrazić scenariusz taki, że informacją publiczną będzie coś, czego na liście wyraźnie nie ma, a i tak organ będzie obowiązany udostępnić te informacje, jeżeli tylko nie byłby spełniony ów ujemny warunek z artykułu 5, że w takim czy a takim wypadku organ nie może, bo on, dajmy na to, naruszyłby, nie wiem, czyjeś prawo do prywatności, jakąś tajemnicę państwową czy tajemnicę przedsiębiorstwa. Więcej innych przypadków tak naprawdę dalej idących tutaj nie ma. W związku z tym istnieje, inaczej rzecz ujmę, płynie dość interesujący wniosek stąd, dlaczego właśnie do takich sposobów ujęcia normy prawa w przepis uciekł się ustawodawca w odniesieniu do zakazu artykułu 5, ograniczenie i zarazem dozwolenia, artykuł 6, bardzo szeroko z możliwością uzupełnienia przez w drodze rozumowania. Pomyślcie państwo tak, dlaczego tak jest? Co ustawodawca mógłby chcieć osiągnąć przez taki właśnie sposób zbudowania owej normy prawa? Czy przypadkiem nie byłoby tak, że moglibyśmy mieć do czynienia z pewnego rodzaju iluzją, gdyby było na odwrót. Powiedzmy, ogromna ilość możliwych wyjątków od udzielenia dostępu do informacji publicznej i zarazem stosunkowo wąski zbiór tematów, o które wolno się zapytać. Czy gdybyśmy odwrócili sytuację, czy cały koncept z dostępem do informacji publicznej nie byłby jakąś fasadą czy pozorem. No, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli sam koncept prawa podmiotowego dostępu do informacji publicznej jest uważany za na tyle ważny, że on się w Konstytucji znalazł, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo doniosłe z punktu widzenia w ogóle organizacji państwa. Prywatnie, bardziej jako wyborca niż jako prawnik, nie wyobrażam sobie, żeby mogłoby być inaczej. Uważam, że byłoby dla mnie ważne, między innymi jako dla wyborcy, żeby mieć możliwość zapytania rządzących, co oni tak naprawdę robią, czy są w stanie zasłużyć na mój głos w przyszłości. Zatem prawo dostępu do informacji publicznej jest z tego powodu tak ukształtowane, że ma bardzo szeroki zakres uprawnień i zarazem bardzo wąską klasę wyjątków od tego, czym organ mógłby się zasłonić, gdyby chciał odmówić udzielenia dostępu do informacji, że tak to właśnie wygląda, sprzyja wymianie informacji pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Sprzyja temu, ażebyśmy mieli poczucie, że rządzenie dzieje się w warunkach jakiejś przejrzystości. Transparentność to jest takie bardzo modne słowo w dyskursie publicznym. To jest właśnie to, o co chodzi. Musi istnieć mechanizm polegający na tym, że jeżeli ja, wyborca, zadaję pytanie, to jestem uprawniony do tego, żeby na takie pytanie odpowiedzieć, dlatego że głosując, będę głosował nie dlatego, że dam się zwieść takim czy innym argumentom z zakresu retoryki politycznej, ale będę głosował na podstawie tego, że wiem, co się w kraju dzieje. A będę wiedział, co się w kraju dzieje dopiero wtedy, kiedy dostanę do rąk instrumenty, jak tego rodzaju informacje uzyskać. Więc powody, dla których tak jest zbudowana ustawa, mają w mojej ocenie potrosze polityczny charakter. Można byłoby sobie wyobrazić zupełnie inny system prawa, gdzie tekst ustawy byłby zupełnie inaczej zbudowany, ale chyba nie o to by nam chodziło. Jeżeli zakładamy, że żyjemy w kraju demokratycznym, to prawo dostępu do informacji publicznej musi istnieć. Notabene, jeżeli by się odwoływać do państwa wiedzy, nie wiem, z kultury masowej, to niejednokrotnie na filmach amerykańskich pojawia się taki zwrot. FOIA, Freedom of Information Act, to jest odpowiednik naszej ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest to instrument, z którego często postaci filmowe chętnie korzystają po to, żeby dowiedzieć się czegoś od władz stanowych czy od władz federalnych, co byłoby ważne.
I zapraszamy na kolejną przerwę, po której wrócimy z kolejną dawką informacji.
Joker, he
Wiemy już, że jeżeli obywatel może, to organ musi. Wiemy również, że organ może odmówić tylko w szczególnej liczbie wypadków i wiemy też, że jeżeli obywatel składa wniosek, to ten wniosek będzie dotyczył ogromnej ilości materii związanej z szeroko pojętym funkcjonowaniem państwa i ten, że zakres materiału nigdy nie będzie z góry ograniczony i zawsze może się pojawić taki temat, który nie jest wyraźnie przewidziany przez ustawodawcę, ale który mimo wszystko będzie się mieścić w definicji dostępu do informacji publicznej. Teraz parę słów musimy sobie powiedzieć na temat tego, jakie są sposoby udzielania dostępu do informacji publicznej. Ta kwestia w zasadzie nie jest kontrowersyjna, w tym sensie, że ona nie wymaga jakiegoś uświadomienia sobie szalenie skomplikowanych konstrukcji. Dość powiedzieć, że istnieje więcej niż tylko jeden sposób udzielania dostępu do informacji publicznej. Zapewne większość z Państwa kiedyś zetknęła się z taką stroną internetową, która ma gdzieś w prawym górnym rogu czy w lewym górnym rogu znaczek BIP, Biuletyn Informacji Publicznej. To jest taki zuniformizowany system odpowiadania na najczęściej zadawane pytania. To jest takie FAQ w odniesieniu do sposobu funkcjonowania państwa. Skoro zazwyczaj pytania na temat informacji publicznej się powtarzają, za każdym razem są takie same, na przykład jaki jest numer konta bankowego w sądzie, albo kto jest prezesem wydziału w określonym sądzie, albo jaki jest zakres rozpoznawanych spraw, albo jaki obszar właściwości będzie pokryty przez dany sąd. To są standardowe pytania, każdy ma za każdym razem ze swoją sprawą, jeżeli przychodzi do sądu czy do urzędu, to prawdopodobnie będzie zadawać te same pytania w kółko i na okrągło i zatem, żeby uniknąć konieczności przemaszerowywania przez całą procedurę wniosku, odpowiedzi na wniosek i obiegu korespondencji, no to się wywiesza w internecie coś w rodzaju biuletynu informacyjnego. I ten biuletyn ze względów porządkowych został ujęty do takiej ujednoliconej postaci, to jest właśnie biuletyn informacji publicznej. To, że mamy biuletyn informacji publicznej, to jest właśnie jeden ze sposobów wykonywania obowiązków informowania na podstawie ustawy, więc to jest jedna z możliwości. Natomiast jeśli gdyby się tak przypadkiem zdarzyło, że wylosowalibyście Państwo zadanie na maturze polegające na tym, proszę napisać wniosek o dostęp do informacji publicznej, to prawdopodobnie kazus musiałby być skonstruowany w taki sposób, że informacje, które byłyby przedmiotem wniosku, to będą takie informacje, które się nie pojawią się nam w biuletynie. Sięgnijmy do artykułu 7 i do artykułu 10 i 11, a ponadto artykuł 14. Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Artykuł 7 obrazuje nam sposób dostępu do informacji publicznej. Tu jest mowa o tym, o czym powiedziałem już przed chwilą. Ogłaszanie informacji publicznej następuje w biuletynie. Może nastąpić udostępnienie na wniosek, jak w rozumieniu artykułu 10. Udostępnienie informacji publicznej będzie również polegało na tym, że Sejm albo Rada Gminy będzie miała obowiązek wpuścić zainteresowanego do określonego budynku i w związku z tym to też jest sposób udostępnienia informacji publicznej, dlatego że tak jest to prawo zbudowane.
W tym miejscu postawimy kropkę, a więcej informacji na temat właśnie dostępu do informacji publicznej możecie wysłuchać Państwo na naszym YouTubie, a także na Spotify, gdzie już w tym momencie serdecznie zapraszam. Tymczasem ze słuchaczami Radia Mors się żegnam. Do usłyszenia. Kuba Stybor.
Nadajemy Morsem. Mors. Mega otwarte radio studenckie.